Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Jedenastego marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Niemal cały dzisiejszy program wypełnił aktualności watykańskie. Nadamy m.in. wywiad z jednym z sudańskich biskupów przybyłych do Rzymu z wizytą ad limina, a na zakończenie refleksję księdza Waldemara Turka.
Heroiczną, a zarazem owocną posługę świętego Jana Wianeya w konfesjonale przypomniał papież, spotykając się z uczestnikami dorocznego kursu penitencjarii apostolskiej dla spowiedników. Benedykt XVI nawiązał do trwającego roku kapłańskiego. Wskazał, że spowiednik musi być świadomy własnych ograniczeń oraz tego, że sam potrzebuje Bożego przebaczenia i nawrócenia serca. Jest to istotne w życiu kapłana, gdyż tylko ten, kto doświadczył miłosierdzia Boga, może je głosić i udzielać innym.
Żyjemy w kontekście kulturowym naznaczonym hedonizmem i relatywizmem. Mentalność ta dąży do wykreślenia Boga z horyzontu życia. Nie pomaga w rozeznawaniu między dobrem a złem, ani dojrzewaniu słusznego poczucia grzechu. Ta sytuacja czyni posługę szafarzy Bożego miłosierdzia tym pilniejszą. Nie możemy zapominać, że istnieje swoiste błędne koło między zatarciem doświadczenia Boga a utratą poczucia grzechu. Kontekst kulturowy, w jakim żył święty Jan Maria Vianney, pod wieloma względami nie różnił się znacznie od naszego. Również w jego czasach istniała mentalność nieprzyjazna wierze. W takich warunkach święty proboszcz z Ars czynił z kościoła swój dom, by prowadzić ludzi do Boga. Drodzy współbracia, trzeba wrócić do konfesjonału jako miejsca celebracji sakramentu pojednania, ale też miejsca, w którym się częściej mieszka. Wtedy wierny będzie mógł tam znaleźć miłosierdzie, radę i pociechę, odczuć, że Bóg go kocha i rozumie, doświadczyć obecności Bożego miłosierdzia obok rzeczywistej obecności w Eucharystii.
Papież zwrócił uwagę, że kryzys sakramentu pokuty, o którym często się mówi, jest wyzwaniem przede wszystkim dla księży. Spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność, by wychowywać wiernych do radykalnych wymogów Ewangelii.
W kursie zorganizowanym w dniach od 8 do 12 marca przez Penitencjarię Apostolską bierze udział 700 spowiedników, głównie młodych. W wykładach mówi się o sytuacjach po ludzku bardzo trudnych czy wprost niemożliwych do rozwiązania. Należą do nich zwłaszcza nieregularne sytuacje małżeńskie. Kościół okazuje macierzyńską miłość rozwiedzionym i nie ekskomunikuje ich. Jednak życie seksualne poza sakramentalnym małżeństwem wyklucza od rozgrzeszenia i komunii eucharystycznej. Spowiednik jest tylko szafarzem sakramentu i nie może podejmować decyzji według własnego uznania, nie licząc się z nauką Chrystusa i Kościoła. Bardzo ważna jest spowiedź księży i osób zakonnych czy kandydatów do takiego życia. W przypadku pewnych ciężkich i stale powtarzających się grzechów należy radzić popełniającym je zwrócenie się o dyspensę od stanu duchownego. Problematykę tę przedstawił na kursie spowiedników regens penitencjarii apostolskiej. Biskup Gianfranco Girotti podjął też temat pedofilii w wywiadzie dla włoskiego dziennika Il Messaggero. Wyjaśnił, że spowiednik, będąc związany tajemnicą sakramentalną, nie może złożyć na duchownego wyznającego taki grzech doniesienia do sądu.
Kościół katolicki stanowczo podchodzi do problemu pedofilii. Winni takich czynów są natychmiast zawieszani w wykonywaniu swych funkcji oraz ponoszą konsekwencje przewidziane w prawie karnym i kanonicznym. Ponadto podejmowane są inne środki, aby dzieciom i młodzieży zapewnić pełne bezpieczeństwo, powiedział na forum ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka arcybiskup Silvano Tomasi. Problemowi molestowania nieletnich w instytucjach kościelnych poświęcił on całe wystąpienie w czasie dorocznego spotkania na temat praw dziecka.
Stały obserwator Stolicy Apostolskiej przypomniał, że Benedykt XVI w sposób jednoznaczny potępił molestowanie nieletnich, nazywając je ohydną zbrodnią oraz ciężkim grzechem przeciwko Bogu i godności człowieka. Watykański dyplomata wspomniał też o poważnych konsekwencjach molestowania, które stygmatyzuje ofiary na całe życie. Kościół podejmuje starania, aby zapewnić im pomoc, dąży też do pełnej przejrzystości w tej dziedzinie. Odnosząc się do ujawnionych w różnych krajach przypadków pedofilii osób duchownych, arcybiskup Tomasi podkreślił, że nic nie może usprawiedliwić tych czynów. Zapewnił też, że zagwarantowanie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa jest dziś jednym z podstawowych priorytetów instytucji kościelnych.
Zmarły nagle wielki imam muzułmańskiego Uniwersytetu Al-Azhar w Kairze był przez długie lata wartościowym partnerem dialogu między wyznawcami islamu i chrześcijaństwa. Czytamy o tym w telegramie kondolencyjnym, który wystosował w imieniu Benedykta XVI kardynał Tarcisio Bertone. 81-letni Muhammad Sayed Tantawi uległ wczoraj zawałowi serca, gdy powracał z Arabii Saudyjskiej do Egiptu. Watykański sekretarz stanu przypomina z wdzięcznością cenny wkład, jaki zmarły wnosił w regularne spotkania między Papieską Radą do Spraw Dialogu Międzyreligijnego a Stałym Komitetem Uniwersytetu Al-Azhar. Zapewniał modlitwie Ojca Świętego w jego intencji.
Szejk Tantawi, stojąc na czele słynnej kairskiej uczelni, był najwyższym autorytetem dla muzułmanów sunnitów. Znany był z umiarkowanej, otwartej postawy, często krytycznej wobec islamskich integrystów.
Trwa wizyta ad limina apostolorum biskupów z Sudanu. Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach 5 hierarchów z tego największego obszarem kraju Afryki. Jego powierzchnia jest niemal 8-krotnie większa niż terytorium Polski. Sudańczyków jest niemal tyle samo co Polaków, 37 milionów. Jest to naród bardzo zróżnicowany wewnętrznie, co w ostatnich 10-leciach było przyczyną krwawych konfliktów. Wiele z nich trwa do dzisiaj. Północ jest zdominowana przez Arabów wyznających islam.
W sumie muzułmanie stanowią 70% ludności Sudanu. W 1983 roku wprowadzili w kraju islamskie prawo szariatu. Chrześcijanie stanowią 20% społeczeństwa i żyją przede wszystkim na południu kraju. Kościół ma w Sudanie długą tradycję sięgającą VI wieku. Została ona jednak gwałtownie przerwana wraz z upadkiem chrześcijańskiego królestwa Nubii na przełomie XIII i XIV wieku. Ponowna rechrystianizacja rozpoczęła się dopiero w połowie XIX wieku i była dziełem świętego Daniela Comboniego oraz członków założonych przez niego zgromadzeń misyjnych. Napotykała ona na wiele przeszkód, jak choćby nacjonalizacja szkół misyjnych w 1957 roku, czy wydalenie z kraju wszystkich misjonarzy w 1964 roku. Dziś Kościół katolicki składa się z 9 diecezji tworzących 2 konferencje episkopatu, co bardziej odpowiada etnicznemu zróżnicowaniu kraju i autonomistycznym aspiracjom południa. Od 1969 roku Sudan utrzymuje stosunki dyplomatyczne ze stolicą apostolską. Aktualna wizyta ad limina zbiega się w czasie z przełomowymi wydarzeniami w historii Sudanu, mówi biskup Cesare Mazzolari z diecezji Rumbek.
Ta wizyta jest dla nas bardzo ważna, ponieważ odbywa się niemal w przededniu pierwszych ogólnokrajowych wyborów, które są zapowiedziane na 11 kwietnia. Na przyszły rok natomiast przewidziane jest referendum, które zadecyduje o przyszłości południa. Mamy nadzieję, że Watykan dzięki swemu autorytetowi zdoła zaapelować do rządzących Sudanem o spokój w czasie wyborów i umocnienie pokoju w Sudanie.
A zatem w Sudanie dokonuje się proces pokojowy, jak go ksiądz biskup ocenia.
Dokonuje się to bardzo powoli. Pokój jest bardzo kruchy i mogą go pochłonąć różne konflikty, które wciąż się odradzają. W każdym razie przebyliśmy już pewną drogę. Myślę, że ów proces pokojowy nie dotarł jeszcze do serc ludzi. Mamy nadzieję, że uda nam się go umocnić. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że w Sudanie wciąż brakuje bezpieczeństwa i stabilizacji. Prowadzi to do zamieszania. Istnieje wiele konfliktów między różnymi klanami, spory o majątek, o stada, pożywienie. Te konflikty rozstrzyga się przy użyciu siły. Ludzie są zagubieni i nie mają czasu ani ochoty myśleć o wyborach. Wielu musi opuścić region, w którym zarejestrowali się w komisjach wyborczych. Mamy nadzieję, że to się jeszcze uspokoi przed świętami i przed 11 kwietnia.
prima della Pasqua e quindi prima dell'11 aprile.
A jak przedstawia się sytuacja w południowym Sudanie, który przez tak wiele lat był areną konfliktów?
La più grande povertà della popolazione del Sud Sudan.
Największa bieda mieszkańców południowego Sudanu wynika z braku tożsamości, z braku świadomości, kim możemy być. Te pytania o tożsamość były zakazane od stuleci pod panowanie muzułmańskich fundamentalistów, którzy uciskają tutejszą ludność. Nie była ona odpowiedzialna za swój los. Tym niemniej ludzie instynktownie podążają w tym kierunku. Pragną południa, w którym mogliby powiedzieć, kim są i być zjednoczeni.
Inny męczeński region Sudanu to Darfur. Co czyni Kościół w tym regionie?
Kościół zawsze był tam obecny. Działa tam swobodnie i stara się nieść pomoc humanitarną. Od samego początku w naszych rozmowach z rządem sytuację w Darfurze nazywaliśmy ludobójstwem. Jednakże nasze słowa były ignorowane. W takiej sytuacji obraliśmy drogę konstruktywnego nacisku, ale jest to bardzo trudne.
A jak przedstawia się duszpasterstwo w takich warunkach?
Noi stiamo vivendo in un paese dove ci sono sempre più sfollati interni.
Żyjemy w kraju, w którym jest coraz więcej przesiedleńców wewnętrznych z powodu wspomnianych już konfliktów. Jest to społeczeństwo, które jest w ciągłym ruchu, od wioski do wioski. My, jako duszpasterze, staramy się docierać do tej owczarni, która wciąż jest w drodze. Dzieje się to na ogromnym terytorium. Sudan jest największym krajem Afryki, ale ma mało kapłanów. Zdarza się, że jeden kapłan musi się starać o 250 tysięcy wiernych.
Wspomniał ksiądz biskup, że jest to największy kraj w Afryce, a przecież paradoksalnie, pomimo wielkich zasobów, jest to również kraj o wielkim ubóstwie.
My bardzo jasno mówimy, że jest to prawdopodobnie najbiedniejszy kraj na świecie. Ludziom brakuje podstawowych środków do życia. Również my w naszym duszpasterstwie doświadczamy tego ubóstwa. Nie potrafimy jeszcze korzystać z własnych zasobów i bogactw. Na to trzeba jeszcze poczekać. Najpierw ludzie muszą odkryć własną tożsamość i uświadomić sobie swoje możliwości. Teraz jednak doświadczamy nędzy we wszystkich dziedzinach życia, jak choćby w służbie zdrowia czy oświacie. Na przykład ponad 80% dorosłych nie potrafi pisać i czytać. Żyjemy zatem w totalnym ubóstwie. I również Kościół jest ubogi i żyje z ubogimi.
Mówił biskup Cesare Mazzolari z diecezji Rumbek w Sudanie.
Do stylu obecnego papieża bardziej należy proponowanie niż narzucanie czegokolwiek. Jednakże jeśli Ojciec Święty coś proponuje, to nie jest to jedynie przejaw osobistych preferencji, lecz wskazywanie kierunku całemu Kościołowi. Powiedział papieski ceremoniarz, odnosząc się do pewnych innowacji w liturgii papieskiej, jak ustawienie wielkiego krucyfiksu pośrodku ołtarza, udzielanie komunii na klęcząco i do ust, a także sprawowanie Eucharystii tyłem do ludzi w zabytkowych kościołach i kaplicach.
Tak zwana reforma reformy liturgicznej to główny temat wywiadu, jakiego mistrz papieskich ceremonii liturgicznych udzielił amerykańskiemu tygodnikowi The National Catholic Reporter. We wstępie do wywiadu jego autor John Allen wyjaśnia, że od papieża o jasnej i raczej tradycjonalistycznej wizji liturgii spodziewano się radykalnych reform w tej dziedzinie. Te oczekiwania jednak się nie spełniły. Zdaniem papieskiego ceremoniarza gwałtowne reformy nie są dzisiaj po prostu możliwe ze względu na czasy i realia, w jakich żyjemy. Papież obiera zatem drogę przykładu, licząc, że to, co proponuje, zostanie rozważone i przyjęte, przeniknie do mentalności Kościoła, będzie kształtowało jego atmosferę. Niewykluczone, że to, co dziś jest propozycją, z czasem stanie się normą dyscyplinarną, dodaje prałat Guido Marini. Najpierw jednak trzeba zmienić klimat i kulturę, a dopiero potem legislację, choć i ta ma swoją rolę w kształtowaniu kultury.
Zapytany o znaczenie pojęcia reforma reformy, papieski liturgista przypomniał, że ma ono już długą tradycję i było używane również przez kardynała Józefa Ratzingera. W wypadku liturgii nie chodzi jednak o wycofywanie się z soborowych reform, lecz o ich dalszą, lepszą realizację. Odnosząc się z kolei do motu proprio sumorum pontificum, którym Benedykt XVI przywrócił możliwość swobodnego sprawowania tzw. mszy trydenckiej, ksiądz Marini przypomniał, że posoborowa i przedsoborowa forma liturgii mogą się nawzajem ubogacać i dlatego tak ważne jest, aby ich bezkonfliktowe współistnienie weszło do codziennego życia Kościoła, podkreślił mistrz papieskich ceremonii liturgicznych w wywiadzie dla amerykańskiego tygodnika.
Historia pewnego nawrócenia.
Czytając wyznania świętego Augustyna.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Przed Tobą płakała nad moją dolą. Matka Augustyna, święta Monika, została wychowana w rodzinie chrześcijańskiej, a później wydana za mąż za patrycjusza, poganina, człowieka gwałtownego, ale też pełnego uznania dla swojej żony. Bardziej niż słowami, wpływała na niego dobrocią, cierpliwością i łagodnością. Swoim postępowaniem i gorliwą modlitwą wyjednała mu u Boga nawrócenie. Patrycjusz pod koniec życia przyjął chrzest, ale obfitsze łzy wylewała nad jednym ze swoich synów, bardzo zdolnym Augustynem, który prowadził, niestety, rozwiązły tryb życia. Kiedyś, już po nawróceniu, opowiadając w wyznaniach swoją duchową historię i rolę, jaką odegrała w niej matka, biskup Hippony napisze słowa o niej, które przejdą do historii nie tylko literatury chrześcijańskiej, ale i tej powszechnej, czytanej ze wzruszeniem przez ludzi o zupełnie odmiennych poglądach. Ale wyciągnąłeś rękę z wysoka i wydobyłeś duszę mą z tej ciemnej przepaści, bo przed Tobą płakała nad moją dolą wierna Ci matka moja, bardziej niż płaczą matki nad mogiłami dzieci. W świetle bowiem wiary i ducha, którego miała z Ciebie, uważała mnie za umarłego. I wysłuchałeś ją, Panie, wysłuchałeś. Nie pogardziłeś łzami, co rzęsiście spływały z jej oczu na ziemię w każdym miejscu, gdzie się modliła. Wysłuchałeś ją. Rodzice nie wstydzą się łez, które płyną obficie po ich policzkach, gdy błagają o dobro dla swoich ukochanych dzieci. Doprawdy trudno wyobrazić sobie ilość łez wylanych przez Monikę, skoro, według stwierdzenia jej syna, płakała ona bardziej niż matki czynią to nad mogiłami swoich dzieci. Nie ograniczała się jednak do rzewnej modlitwy, choć tę uznawała za najpewniejszy środek do osiągnięcia upragnionego celu, to znaczy nawrócenia ukochanego syna. Pewnego razu udała się z prośbą do świątobliwego biskupa, aby zechciał porozmawiać z Augustynem i ukazać mu jego błędy. On jednak odpowiedział, że młodzieniec nie dorósł jeszcze do słuchania pouczeń. A gdy Monika nalegała, opowiedział jej, że on sam w młodości został oddany przez swoją matkę, której ktoś zamącił w głowie na wychowanie manichejczykom. Z biegiem czasu jednak zrozumiał, że trzeba tę sektę jak najszybciej opuścić. Ale to też nie przekonało Moniki, która chciała, aby jej syn jak najszybciej zmienił swoje postępowanie. Nadal płacząc, błagała biskupa, by zechciał się spotkać z Augustynem. Wtedy pasterz, trochę zniecierpliwiony, odpowiedział: zostaw mnie, idź w pokoju. Nie może się to stać, żeby syn takich łez miał zginąć. Za wiarę naszych matek, za ich łzy wylane w trosce o nasze dobro, za ich modlitwę i trud podjęty dla naszego duchowego rozwoju, dziękujmy dzisiaj Bogu za pośrednictwem świętych Moniki i Augustyna.
tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.